Chcę mówić o Królestwie Bożym, o takiej prostej Ewangelii o Bożym Królestwie, ale zanim to jak zwykle anegdotę na początek, jak wiecie, staram się jakieś wplatać anegdoty różne. W związku z tym, że będę mówił o Królestwie, to poszukałem anegdoty jednak związanej z tematem i znalazłem anegdotę o królowej Elżbiecie II, kiedy zauważyła podczas przyjęcia, że kopci lampa. Wiecie, jak lampy są, one potrafią, tak jak coś tam jest nie tak z knotem, to one tak kopcą wtedy. Nie zastanawiając się, wstała od stołu, podeszła i rozwiązała ten problem. Królowa Elżbieta II. Więc kiedy wróciła do stołu, to ktoś odpowiedział: Wasza Wysokość, sama raczyła się trudzić? I wtedy ona odpowiedziała tak: mogłam zawołać jedną z pań dworu. Ona poprosiłaby, zawołałaby mistrza ceremonii, ten poprosiłby szambelana, który poprosiłby służącego, żeby zgasił lampę. A w tym czasie ta lampa cały czas by smrodziła. Więc faktycznie prościej było rozwiązać to w taki sposób. I czasami tak jest, że takie proste rozwiązania są jednak najlepsze, tak? Więc to taka prosta anegdota. I zanim zacznę, jeszcze muszę się wytłumaczyć, bo ja się nie umawiałem z Agatą, ale w sumie się Agata wstrzeliłaś, bo dała tam moje zdjęcie w mundurze. Tak, na Facebooku zapowiadając to słowo. I hashtag, zrobiła kilka hashtagów, między innymi chucpa. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze nie wie, co to jest chucpa. Wszyscy wiecie? Nie, nie wiecie. A, no właśnie. No to muszę wam się wytłumaczyć, bo człowiek się zastanawia, o co chodzi, tak? Tutaj taki hashtag nagle chucpa, tak? Więc muszę się wytłumaczyć. Nie muszę, ale chcę. To będzie przy okazji reklama. Więc tak, po pierwsze jestem instruktorem harcerskim, tak? To już wiecie, tak? Jestem instruktorem Royal Rangers i to już jest w ogóle fajne, dlatego że to Royal Rangers, gdyby przetłumaczyć na język polski, to są... Bywałem na salonach, tak. Ale nie u królowej Elżbiety II jeszcze. Royal Rangers to znaczy królewscy zwiadowcy. Tak? Czyli jeżeli dzisiaj mamy mówić o królestwie, no to mamy tak naprawdę królewskich zwiadowców. I to królewskich nie z rodziny brytyjskiej, rodziny królewskiej, czy jakiejkolwiek innej, naturalnej, ale właśnie od króla Jezusa Chrystusa, tak? Co ciekawe, w 2016 roku mieliśmy Eurocamp, on się odbywa raz na 4 lata, był pod Wrocławiem, bardzo fajny obóz na 7,5 tysiąca osób, rangerów z całej Europy i nawet niektórzy przyjechali spoza Europy. Tematem Eurocampu wtedy w 2016 roku było Kingdom Now, but not yet, tak? Czyli królestwo już, ale jeszcze nie. Tak? I znowu mamy ten temat królestwa, tak? Czyli z jednej strony Królestwo Boże już nadeszło wraz z przyjściem Jezusa, ale tak naprawdę my wciąż oczekujemy na objawienie się pełni królestwa, tak? Wciąż jesteśmy w oczekiwaniu, w tęsknocie za tym doskonałym, które przychodzi. Przechodząc do chucpy, tak jak wspomniałem, jestem instruktorem Royal Rangers, przy okazji też jestem komendantem szefa warszawskiego i zastępcą komendanta głównego, ale też jestem komendantem chucpy. Chucpa to jest obóz, tak? To jest obóz. Moim takim pragnieniem było to, żeby zrobić dla młodych ludzi coś, co będzie pod wieloma względami wyzwaniem. Z jednej strony będzie wyzwaniem naturalnym, czyli żeby wrócić do takich obozów, jakie były organizowane kiedyś, tak? One zresztą są w różnych organizacjach cały czas robione teraz. My nie mieliśmy ich w naszej organizacji. Czyli żeby pojechać do lasu, gdzie nie ma bieżącej wody, nie ma prądu, nie ma żadnej infrastruktury, nie ma stanicy harcerskiej, po prostu pojechać do lasu, wykopać latryny, zbudować prysznice, wykopać ziemianki, w których będą lodówki, zbudować takie platformy na drzewach, to się kiedyś nazywało kurniki, teraz mówimy gniazda, przykryć to plandekami, wyplata się takie łóżka sznurkiem, tak, i tam się spędza czas w takim obozie. I my to zrobiliśmy 2 lata temu. I to była właśnie chucpa, tak? I skąd ta nazwa? Kiedy zebrałem już kadrę obozu i spotkaliśmy się na takim biwaku przedobozowym, to opowiedziałem historię o tym, jak byłem na pewnej konferencji dotyczącej nowych technologii i tam był wiceprezes Microsoft Polska, który powiedział, że poznał ostatnio nowe znaczenie słowa chucpa, że był w Stanach, w jakimś tam miejscu i dowiedział się, że jest takie słowo, które ma hebrajskie korzenie, chucpa, i to chucpa to oznacza taką bezczelność, zuchwałość, odwagę zarówno w dobrym, jak i złym tego słowa znaczeniu. Tak? I to jest ciekawe, bo oczywiście nam się najczęściej chucpa jednak kojarzy negatywnie, tak? Jak ktoś mówi, że tam chucpa taka, znaczy coś złego, tak? Ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na źródło słów, to jednak jest tak, że tam jest dużo rzeczy pozytywnych w tym, takich bardzo radykalnych, ale pozytywnych, tak? To jest taka, jak ja to mówię, skandaliczna wręcz odwaga, tak? I opowiedziałem o tym i potem doszliśmy do momentu, kiedy powiedziałem, no dobrze, kochani, to teraz musimy wymyśleć jakąś nazwę dla tego obozu, bo już mamy pomysł, jest kadra, jest pomysł, żeby to zrobić, teraz jak ten obóz nazwiemy? I wszyscy tak na mnie patrzą, mówi Zbyszek, ale przecież już jest nazwa. Ja mówię, jaka nazwa? No przecież nie ma. No jest, chucpa, przed chwilą mówiłeś. I faktycznie pomyślałem, że to jakby pasuje do tego, co my chcemy zrobić, że chcemy wziąć młodych ludzi, pojechać z nimi do lasu i podważyć te rzeczy, które oni naturalnie robią, tak? Są bardzo niskie oczekiwania dzisiaj w stosunku do młodzieży. Ja o tym przy różnych okazjach mówię, pewnie tutaj też już o tym mówiłem. Są niskie oczekiwania, a my chcielibyśmy jednak, żeby młodzi ludzie robili rzeczy, które są naprawdę wyzwaniem, które naprawdę są trudne, żeby oni chcieli podejmować się tych wyzwań, tak? W każdym obszarze, w każdym aspekcie i naturalnym, ale też duchowym, tak? Bo ja wierzę absolutnie, że Bóg dzisiaj powołuje takie bezkompromisowe pokolenie. Ja już mówiłem o tym, nie będę teraz już tego powtarzał, tak? O tym pokoleniu Nazyrejczyków, nowych Nazyrejczyków. Ja wierzę absolutnie, że tak jest. Że Bóg powołuje ludzi, młodych ludzi, którzy będą bezkompromisowi w tym, jak, w jaki sposób idą za Nim, tak? W jaki sposób należą do Boga, tak? I tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, dzięki Łukasz w ogóle i zespole całe za poprowadzenie uwielbienia, to było bardzo, bardzo mocne. Kiedy śpiewaliśmy to, że wszystko oddaje, tak? Że wszystko oddaje. Ja wierzę, że Bóg powołuje takich ludzi. I za tydzień idziemy znowu. Robimy kolejną chucpę. Będzie nas więcej tym razem. Część osób będzie tych, która była poprzednio, część będzie nowych osób i znów będziemy stawali przed Bogiem, będziemy modlili się o to, żeby być tam w Bożej obecności i będziemy robili rzeczy trudne w różnych obszarach, w różnych aspektach. I kiedy 2 lata temu wróciłem po chucpie tutaj, do drogi, przyszedłem pierwszy raz po obozie nabożeństwo, to usłyszałem wtedy pierwszy raz o remanencie, o którym Marek zaczął mówić, tak? I to tak naprawdę, jak on mi zaczął o tym opowiadać, to tak naprawdę ja mówię, słuchaj, to ty robisz chucpę w kościele. Czyli jakby dokładnie to są te same rzeczy, tak? Czyli jakby mówimy, nie, okej, okay, pewne rzeczy w jakiś sposób funkcjonowały, ale czy muszą tak funkcjonować? Tak? Tylko dlatego, że tak funkcjonowały, czy muszą? A może to trzeba podważyć? A może Bóg chce zrobić to w inny sposób, tak? A może powinniśmy mieć tą odwagę, żeby podjąć rzeczy, zrobić inaczej niż do tej pory. Tak? Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak? Więc mi to bardzo tak zagrało. I dzisiaj chcę mówić o Królestwie, między innymi właśnie dlatego, że minęły 2 lata, odkąd zaczęliśmy mówić o tym remanencie, tak? I Marek celowo jakś tam nie chciał, szczególnie ten okres ostatni był taki dziwny, tak? Przez tą pandemię i te wszystkie rzeczy, które się działy, ale ten czas płynie. Jak pamiętacie, tam mamy ten okres 5 lat. Was, którzy słuchacie transmisji, nie jesteście z drogi, was bardzo przepraszam, bo wy pewnie nie rozumiecie, o co chodzi, a nie chcę rozwijać mocno tego tematu. To jest takie nasze tutaj wewnętrzne, wspólnotowe, ale zostały 3 lata do tego upłynięcia tego 5-letniego okresu. Ja wierzę, że coś się wydarzy w tym roku jeszcze, co będzie takim kolejnym krokiem, że my jako wspólnota powinniśmy poruszyć się, tak? Zrobić coś, co będzie takim kolejnym krokiem. Nie być, bo jeżeli my będziemy czekali w tym samym miejscu, no to za ten kolejny rok, 2, 3 się okaże, że my dokładnie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy, tak? I że minęło to 5 lat i nic się nie wydarzyło. Więc ja myślę, że to jest taki czas i o tym powiem na sam koniec jeszcze w taki praktyczny sposób, bo bardzo chciałbym, żeby poza tym, że przeczytamy dzisiaj kilka wersetów ze słowa na temat Królestwa Bożego, to chciałem też na koniec taki bardzo praktyczne rzeczy dotknąć jako taki zwiastun. Tak, jak teraz są na YouTubie, jak wiadomo, że będzie film, to są zwiastuny. Niestety te zwiastuny teraz jest strach oglądać, bo całe filmy pokazują w tych zwiastunach i wszystkie najlepsze sceny. I potem już nie warto oglądać filmu najczęściej, bo już jak człowiek obejrzał zwiastun, to wszystko wie, ale to będzie tak, to będzie jakiś zwiastun. No dobrze, to tyle wstępów. Ostatnio, bo ja tak rzadko jestem tutaj na kazaniu, bo zwykle jestem gdzieś tam z młodzieżą, dziećmi, ale potem słucham tych kazań. Marek ostatnio wiem, że mówił o Królestwie. Mówił, jak to słowo występuje w Biblii, tak? Jak jest istotne i faktycznie, że Biblia jest księgą o królu i o jego królestwie, tak? To jest cała historia. Jeżeli zaczniemy czytać sobie Biblię i patrzeć, jak to się dzieje, tak naprawdę jest koncentracja w Biblii na królu i jego królestwie. I teraz chciałem kilka fragmentów właśnie przeczytać, a jeszcze powiedziałem na początku prosta, tak? Prosta Ewangelia o królestwie. Dlaczego prosta? No, dlatego, że po pierwsze rzeczy, które Bóg robi, one nie są skomplikowane. One nie są łatwe czasami do zrobienia, tak? One często są trudne, ale nie są mocno skomplikowane, tak? Są proste, więc ta Ewangelia o Królestwie jest prosta. A poza tym w ogóle jest taka moda dzisiaj, jeżeli się poruszacie w jakichś takich sferach biznesowych, albo nawet jako klienci możecie to odczuwać. Bardzo wiele organizacji dzisiaj w biznesie ma takie akcje związane z upraszczaniem rzeczy, upraszczaniem tekstów, umów, regulaminów, przekazów takich medialnych, marketingowych, że jakby zauważono to, że jeżeli się wychodzi do ludzi z przekazem, no to nie można po prostu używać języka z danej branży, nie wiem, 40-50 stron, których nikt potem już nie czyta, nikt nie rozumie, o co tam chodzi. I jest taka moda w tej chwili na upraszczanie. Więc ja myślę, że kiedy my zwiastujemy królestwo, to też nie musimy używać języka teologicznego, nie musimy używać żargonu chrześcijańskiego, tak? Możemy mówić językiem, który jest zrozumiały i który jest prosty. Tak? Zgodzicie się ze mną? Że tak jest to dużo lepiej, tak? Trafiać do ludzi z takim normalnym językiem, który oni rozumieją, tak? I nie zastanawiają się, o czym my mówimy, tak? Ja na przykład się nauczyłem, był jeszcze jeden hashtag, się nauczyłem, co to znaczy rgicz. Dobrze mówię, rikcz. O, rikcz. Jak nie wiecie, to sprawdźcie. Ja już się dowiedziałem, bo taki był hashtag też. Agata jest rikcz. Rikcz się pisze. Sprawdźcie sobie. Dobrze. Ale zacznijmy teraz od początku. Tak, jak już mówimy o królestwie, to były różne wstępy, wytłumaczenia się, anegdoty, a teraz zaczynając od samego początku. Pierwsza Księga Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, wersety 26 i 28. Bardzo krótko, tak? Ja nie będę oczywiście przedstawiał całej historii biblijnej, tym bardziej, że ja nie mam zacięcia teologicznego, więc raczej wiecie, że ja tutaj szybko przeskoczę przez kilka fragmentów i nie będę jakoś tutaj nauczał. Ale jeżeli sobie sięgniemy tego fragmentu już na samym początku, to widzimy, że Bóg tak naprawdę ustanowił królestwo, w którym my mieliśmy panować jako ludzie, tak? Bo bardzo wyraźnie jest tam powiedziane, że człowiek miał panować, miał stąpać po, podporządkować, wziąć w panowanie, dominować. Tak czytamy te fragmenty w ten sposób, tak? Takie było Boże zamierzenie dla nas, ludzi. Dla ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich, żebyśmy my tutaj panowali w tym królestwie, które Bóg tutaj ustanowił. Ale wszyscy wiemy, jak to się dalej potoczyło. Już nie będziemy zastanawiali się teraz, kto jest winien, on czy ona. Ustalmy, że oni. Tak? Oni, zdecydowanie. Oddali to panowanie, tak? Adam i Ewa niestety oddali to panowanie. Dlatego szatan też legalnie mógł do Jezusa przyjść i powiedzieć, tak, że ja ci mogę oddać te królestwa, tak? Mógł to powiedzieć, dlatego że on objął to panowanie na skutek tego, że to zostało mu oddane, przekazane, tak? Pierwsi ludzie niestety upadli, nie zaufali wystarczająco Bogu i Jego Słowu, bo Bóg powiedział Słowo, ale oni nie zaufali w wystarczający sposób i efekt był taki, jaki był. I od razu przeskakujemy dalej, tak jak powiedziałem. Ja nie będę się tutaj zatrzymywał mocno i robił rozważań co do tego, bo można by. Wiem, że są nauczyciele, którzy naprawdę tam analizują te fragmenty i dużo by wam powiedzieli na ten temat, ale ja od razu przeskakuję do Dawida. Taki szybki, wow, szybki skok. Mówiłem, że jest gorąco, musimy szybko skończyć. Więc od razu przeskakujemy do Dawida. I teraz tak, dlaczego do Dawida w ogóle, tak? Tutaj mówimy o... Był królem, tak, to jest jedno, ale zanim w ogóle był królem, Dawid był osobą, tak jak powiedziałem, że Adam i Ewa nie zaufali wystarczająco Bogu, tak? Bo usłyszeli słowo i mogli, ufając temu słowu, postąpić zupełnie inaczej, ale nie zaufali wystarczająco. Dawid był zupełnie inny. Dawid był osobą, oczywiście on popełniał błędy, tak? Nie będziemy teraz już nawet analizować tych wszystkich jego błędów, on popełniał naprawdę grube błędy. Ale Dawid w tym wszystkim, on zawsze miał to zaufanie do Boga. zawsze miał tą pokorę, kiedy przychodził do Boga, tak? Kiedy ktoś przychodził do niego, prorok przychodził, mówił mu o tym, że zgrzeszył, on natychmiast rzeczy weryfikował i zmieniał od razu. Nie tłumaczył się, nie szukał usprawiedliwień, natychmiast je zmieniał. To było jego serce, to była jego postawa. I zobaczcie, diabeł robił wszystko, żeby go zabić. Tak, bo przecież to nie Saul sam siebie brał włócznie i ni stąd, ni zowąd stwierdził, a zabiję Dawida. Tak? On tego nie robił sam z siebie. Dawid był bardzo ważną osobą w Bożym planie zbawienia. Tak? Z jego rodu miał wyjść Jezus. I diabeł, wiedząc o tym, robił wszystko, żeby Dawida zabić. Ale to się nie udało. Między innymi ze względu na to, że Dawid był osobą, która totalnie, całkowicie zaufała Bogu. Tak? I teraz znowu robimy skok i mamy Daniela. Tak? Zobaczcie, jak szybko, już zaraz kończymy Biblię. Mamy Daniela, tak? I teraz zobaczcie. Diabeł znowu próbował Daniela zabić. Ale Daniel znowu był osobą, podobnie jak Dawid, która całkowicie zaufała. W sytuacji, która była dla niego ekstremalnie trudna, tak? Bo my czytamy tę historię i my tu już mamy, tak myślę trochę chyba, takie spaczenie, że tak... Nie wiem nawet, jak to powiedzieć. Tak sobie wyobrażamy to takie, że takie oczywiste, że no tak było. No siedział ten Daniel w tej jaskini z lwami, te lwy takie posłuszne, kotki tam gdzieś siedziały. Słuchajcie, spróbujcie sobie to wyobrazić przez chwilę. Przez moment spróbujcie sobie wyobrazić go, te lwy jako prawdziwe lwy, nie jako takie kotki. Tak? My z Łukaszem byliśmy na safari, kiedyś tam się trafiło i byliśmy bardzo blisko lwów. One naprawdę robią wrażenie. Ja wtedy zrozumiałem, dlaczego się mówi, że lew to jest król zwierząt. Tam jest majestat w tym naprawdę, jak się patrzy na ten jego pysk. I jak tak sobie pomyślę, że miałbym się znaleźć teraz w jaskini z lwami, które są głodne. Te na safari chyba nie były specjalnie głodne, bo się nie rzuciły na nas, na szczęście. Ale jak tak pomyślę, że miałbym się znaleźć, to wymagało gigantycznego zaufania. Naprawdę, to wymagało tego, żeby powiedzieć tak... Ja jestem chroniony przez Boga, a nawet jeżeli nie, to jakkolwiek ja idę za tym, co Bóg mówi. Nie zamierzam zejść z tej drogi, którą obrałem, nie zamierzam rezygnować z powołania, które mam. Tak? To był Daniel i dokładnie tak samo Szadrach, Meszach, Abednego. Dokładnie tak samo, osoby, które totalnie zaufały, całkowicie. I dlatego też dzisiaj sobie śpiewamy, mamy super piękne piosenki, śpiewamy między innymi tę piosenkę Ktoś jeszcze, gdzie jest Wiem, że w ogniu będziesz ze mną, tak? Staniesz obok mnie. Pamiętacie tę piosenkę? Chyba Hillsongu jest, prawda? Wiem, że w morzu będziesz ze mną, uspokoisz je. I gdy nie będę już pamiętać, jak wiele dałeś mi, nowe bitwy mi przypomną to, jak blisko jesteś ty. Są bitwy do stoczenia, tak? Jeżeli jakby mielibyśmy takie życie, gdzie jakby wszystko się dzieje tak samo z siebie, tak? Gdzie my po prostu sobie idziemy, tam te płatki róż są... sypane przez małe dzieci, które idą z koszyczkami przed nami, tak? Nie ma tego elementu, gdzie jest konieczność zaufania Bogu, tak? Ale tak nie jest. My żyjemy właśnie w tym konieczności zaufania. I nowe bitwy, tak jak tam śpiewałem w tej piosence, nowe bitwy tylko mi przypomną, jak blisko jesteś ty, tak? Jak blisko jesteś ty. To jest to zaufanie serca. Dzisiaj Esterka, dzięki to, co powiedziałaś. Widziałem tutaj, że Magda i Rysiek się ucieszyli bardzo, bo dobrze wybrali się, zajmują sercem, nie rozumiem. Bardzo dobre było to, co powiedziałaś o tych połączeniach, że dużo więcej, tak? Badania, naukowcy potwierdzają to, tak? Okej. Okay. Dobra. I teraz wracając do roli złego. Powiedziałem o tym, że diabeł próbował zwiódł najpierw Adama i Ewę, tak? Potem próbował zabić Dawida, próbował zabić Daniela, próbował zabić Szadracha, Meszacha i Abednego. I co się w końcu dzieje? Pojawia się Jezus. I jaki jest plan diabła? No dosyć oczywisty, zabić. Tak? On ma dosyć proste te swoje plany. On przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać, jak mówi słowo. I tak jest, tak? I jest plan. Ma plan zabić. I tym razem mu się udaje. Oczywiście. Tak? Tu nie kończę, nie stawiam tej kropki do czasu, tak? Ciekawe jest to, że on oczywiście nie odebrał Jezusowi życia. Nikt nie był w stanie tego zrobić. Jezus je oddał. Jezus je sam oddał. Ale jestem w stanie sobie to wyobrazić, że dla niego, dla diabła to był moment triumfu absolutnego. Tak? Kiedy on sobie pomyślał, jest, wreszcie, nie udało mi się z Dawidem. Umknął mi.
kurczę, nie udało się. Nie udało mi się z Danielem. Nie wiem, co z tymi lwami było. Tak? Nie udało mi się z Szadrachem, Meszachem i Abednego. Ale teraz mi się udało. W tym kluczowym momencie nie zawiodłem. Udało mi się. I cały Boży plan obraca się w niwecz. Zabiłem Jezusa. Ale to wszystko było tylko do czasu. To wszystko było tylko do czasu. I naprawdę chciałbym być w tym momencie, bo to musiało być niezwykłe. Kiedy zaczyna się odliczanie przed zmartwychwstaniem. Kiedy duchowa rzeczywistość zostaje potrząśnięta, bo to wszystko się działo w duchowej rzeczywistości bardzo mocno. I kiedy wszystko zaczyna, nie wiem, czy wyglądaliście parę dni temu, była taka niesamowita, nie wiem, czy u was, niesamowita sytuacja przed burzą, takie żółte światło. My wyszliśmy wszyscy przed dom, jak się rozglądaliśmy dookoła, Jaś mówi, tata, koniec świata. Koniec świata, wszystko takie inne, takie żółte, to jest zieleń inna, naprawdę czuliśmy się jak w jakiejś po prostu na planie filmu jakiegoś z jakimś gigantycznym, sztucznym oświetleniem. Rozglądaliśmy się i mówię, Boże, w życiu nie widziałem czegoś takiego w ogóle, co się tutaj dzieje? Tak? I ja myślę sobie, że to jakby w tamtym momencie to coś takiego się działo w tej duchowej rzeczywistości. Kiedy diabeł w tym momencie swojego triumfu nagle zaczyna czuć niepokój. Coś się dzieje. Jakieś poruszenie i odliczanie. 10, 9, mówi nie, niemożliwe, nie wydrzecie mi tego. 8, 7, nie oddam tego. To się nie może wydarzyć. 6, 5, już naprawdę totalny strach diabła, co się dalej wydarzy. 4, 3, nie, to nie jest możliwe. 2, 1 i on zmartwychwstał. On zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i cały plan poszedł w niwecz. Wszystko, co diabeł zaplanował, zostało zdruzgotane. To był plan, to był Boży plan od samego początku. Plan przyjścia Królestwa, zmiany wszystkiego, to było ze względu na Ciebie. To było ze względu na Ciebie, żebyś Ty nie musiał umierać. Jezus tego dokonał. O, halleluja, naprawdę chciałbym tam być. To musiało być coś absolutnie niezwykłego. A teraz przechodząc do tych fragmentów, o których mówiłem, przejdziemy sobie teraz, możecie otwierać lub nie otwierać, ja będę mówił, które to są fragmenty. Chciałem, żebyśmy zobaczyli sobie kilka fragmentów ze słowa, tak krótko, dotyczących Królestwa Bożego, a potem taką dłuższą rzecz na koniec powiem, która będzie się wiązała właśnie z tymi praktycznymi rzeczami. Wracamy teraz do początku służby Jezusa. Jak już tak szybko popędziłem przez stworzenie i Dawida, Daniela, do Jezusa, aż do zmartwychwstania, to teraz na chwilę, ale niedużo, troszeczkę tylko wrócimy do początku służby Jezusa. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 43 wiersz. Jest powiedziane, że muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. Tak? Czyli głoszenie, ustanawianie Królestwa było celem misji, misją Jezusa. Tak? On po to przyszedł. Jest powiedziane, że po to został posłany. Muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Potem Mateusza 4,17. Odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Tak? I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Tak? Widzimy z tych kilku fragmentów, ich jest więcej, tak? Że Jezus, kiedy przyszedł, on głosił Królestwo. I o tym mówił, że po to został posłany, po to przyszedł. Więc ty, kiedy rozmawiasz z ludźmi i rozmawiasz o Bogu, to głoś Królestwo. Tak? Głoś Królestwo. Mów o Królu i Jego Królestwie. Tak? Mówienie o zbawieniu, bez mówienia o Jezusie, w ogóle jak? Jak? Jezus jest tutaj absolutnie kluczowy. I zobaczyłem jedną rzecz, kiedy wczoraj się przygotowywałem, zobaczyłem, że jest taki... My w świecie naszym chrześcijańskim w ogóle to jest dziwne, mamy tak czasami, że tak powiem, spory o jakieś takie tematy nieistotne. Jedny z takich sporów, nie wiem czy wiecie, jest spór o to, jak chrzcić, w czyje imię. To słuchajcie, są wielkie dysputy i spory między ludźmi i kościołami, czy chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy chrzcić w imię Jezusa. No poważny problem, prawda? My to rozwiązaliśmy u nas w Kościele tak, że nie wiem, czy zauważyliście, na wszelki wypadek, jak chrzcimy, to mówimy chrzczycie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w imię Jezusa. Jest, mamy problem teologicznie rozwiązany, tak? Ale słuchajcie, są dysputy na ten temat. I teraz to, co ja zobaczyłem, bo to jest ciekawe faktycznie, że Jezus w Ewangelii Mateusza dokładnie powiedział tak, że idźcie, tak, i chrzcijcie, jak, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W ten sposób powiedział. Ale jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie, to tam wszędzie widać, że chrzczono w imię Jezusa. Tak? I teraz można się zastanowić, no to jak? To przecież Jezus powiedział, tak, idźcie, chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tylko że tak naprawdę to jest to samo, tak? Bo dokładnie tak, że w tym czasie Bóg objawił się w tym imieniu. Jest wiele imion Bożych, tak? Ale Bóg pod tym imieniem, w tym imieniu Jezusa Chrystusa objawił się. Więc jeżeli my chrzcimy w imię Jezusa Chrystusa, no to chrzcimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak? I ja myślę, że dokładnie tak samo jest, jeżeli chodzi o mówienie o Królestwie. Bo zobaczcie, jeżeli czytamy sobie Ewangelię, to tam bardzo często się pojawia właśnie słowo Królestwo Boże, że Jezus mówił o Królestwie. Cały czas czytamy i to się pojawia, tak? Kiedy potem czytamy Dzieje Apostolskie listy, to tak naprawdę w centrum jest Jezus Chrystus. Tam już dużo rzadziej pojawia się wtedy słowo Królestwo. Też się pojawia. Powiedziałem, że nie wiem, że Paweł 2 lata został w Rzymie, mówiąc o Królestwie, tak? Ale tak naprawdę, kiedy sobie czytamy, co jest ważne, to Paweł co mówił? Ja chcę znać tylko Jezusa, tak? Kiedy przychodzę do was, nic innego, tylko Jezusa i to ukrzyżowanego. I teraz, czy jest tutaj jakakolwiek sprzeczność? No, nie ma żadnej. Nie ma żadnej, tak? Dlatego, że jeżeli my mówimy o Królestwie, to mówimy o Królu. Jezus jest Królem Królów i Panem Panów, tak? I my, mówiąc o Królestwie, koncentrujemy się absolutnie na osobie Jezusa. Mówiliśmy, czytałem te kilka fragmentów, że Jezus głosił o Królestwie i potem jest powiedziane też w 2 Koryntian 5:20, że my w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Nie będę teraz tego rozwijał, bo mówiłem niedawno o pokucie, możecie sobie wrócić do tego, że chcecie posłuchać, ale jest paszport, jest konieczne, żeby wejść, żeby przekroczyć jakąkolwiek granicę, tak, no dzisiaj to już, dzisiaj z tymi paszportami to jest różnie, to tak jest, kiedyś trzeba było mi zawsze paszport, teraz to już można się, tak, ongiś, tak. Ale tak się kojarzy nam. Przekraczanie granicy jednak się w jakiś sposób kojarzy z paszportem, tak? Jest taki paszport, tak? W dziejach w liście do Rzymian, 10 rozdział, 9, 10 wiersz jest powiedziane o tym, w jaki sposób my możemy przekroczyć tą granicę Królestwa, tak? Więc ten paszport jest potrzebny, ale też nie chcę tego rozwijać. Kieruję was do tego fragmentu, do 10 rozdziału listu do Rzymian. Możecie posłuchać. Dobra, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Królestwo. Jest powiedziane, że ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak? Mogę się zastanowić sam, zweryfikować swoje życie, zobaczyć, czy to jest prawdą o mnie. Tak? Nie szukać, jak inni mają. Zweryfikować swoje własne życie. Tak? Usiąść sobie z Bogiem, popatrzeć na to, co robię, jak żyję, dlaczego żyję i powiedzieć sobie dobrze. Jeżeli jest takie słowo, że szukajcie najpierw, w pierwszej kolejności Królestwa Bożego, i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie mi dodane, to czy ja tak robię? Czy ja w pierwszej kolejności szukam Bożego Królestwa? Jest to związane jeszcze dla mnie przynajmniej z 2 przypowieściami, które są w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, wiersze 44 do 46. Tam jest powiedziane, podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje, co sprzedaje? Wszystko, co ma i kupuje ono rolę, tak? Jaka jest cena? Cena jest wszystko. Tak? On sprzedał wszystko, żeby kupić to. Sprzedał wszystko, tak? I dalej jest powiedziane, dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Tak? Przyrównane jest Królestwo do kupca, który szuka pięknych pereł. I gdy znalazł taką drogocenną perłę, znowu sprzedał wszystko, co miał, żeby ją kupić. Jaka jest cena? Cena jest wszystko. Cena jest wszystko. Ale to jest, tak jak mówię, ja pewnych rzeczy teraz nie chcę rozwijać, bo byśmy tutaj siedzieli 3 godziny. Chciałem rzucić pewne tematy, żebyście sobie sami rozważyli, wrócili do tego. Dalej, kolejna rzecz niezwykle ważna. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 20 wiersz. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Przepraszam, sobie wziąłem szklankę i jej nie przyniosłem z powrotem. Już mamy. Jak macie wodę, możecie się napić. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Jest też powiedziane, że Królestwo Moje, to jest Ewangelian, 18 rozdział, Królestwo Moje nie jest tego świata. Wracając do tej historii, którą mówiłem wcześniej tak szybko. Historia Dawida, Daniela, Szadracha, Meszacha, Abednego. Te historie to są historie nadprzyrodzone. To nie są historie naturalne. To nie jest tak, że Daniel znalazł jakiś niezwykły, survivalowy sposób, jak zamknąć paszczę lwom i zawiązał im pyski ich ogonami. Bo był na dobrym szkoleniu i się nauczył.
Tak?
Tak. To są nadnaturalne historie. Modlitwy tych ludzi, wołanie zanoszone do Boga, zaufanie położone w Nim spowodowało to, że siły anielskie, moce anielskie zostały uruchomione. Ja tam wierzę, że nie wiem jak było, ale ja myślę, że tam gdzie Daniel był w tej jaskini, to tam naprawdę wokół niego byli potężni aniołowie. Potężni aniołowie, którzy go strzegli. Bo taki był Boży plan. I on nie uciekał od tej rzeczywistości duchowej, tak? Nie pokładał zaufania w rzeczach naturalnych. Słuchajcie, jeżeli chodzi o diabła, nic się nie zmienia. O tyle, że on zawsze miał plan, tak jak powiedziałem, on jest tym, który przychodzi, żeby kraść, zażynać i wytracać. Chciał zabić Dawida, chciał zabić Daniela, chciał zabić Szadracha, Meszacha, Abednego, chciał zabić Jezusa i będzie chciał zabić nas. On chce to zrobić, tak? Dobra wiadomość jest taka, że dla nas śmierć jest zyskiem. To jest jedna strona medalu, tak? Paweł mówi, że o wiele bardziej chciałby już być z Panem, bo to daleko lepiej. Ale, na szczęście jest to ale, tak? Dużo lepiej dla nas jest służyć Bogu, tak? I przeżyć te dni, które Bóg dla nas ma. I wypełnić całe powołanie, które Bóg dla nas ma. Ale żeby to się mogło wydarzyć, musimy położyć nasze zaufanie w Bogu. I pamiętać o tym, że rzeczywistość Bożego Królestwa jest rzeczywistością duchową. I powiedziałem, że Boże Królestwo zasadza się nie na słowie, ale na mocy. Zasadza się na mocy, mocy Bożej. Mocy Ducha Świętego. Dalej, list do Rzymian, 14 rozdział, 17 wiersz. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Do tego fragmentu to wracamy bardzo często. Ale dlatego, że to jest bardzo ważny fragment, tak? Jeżeli popatrzymy sobie, że to jest Królestwo Boże i że Królestwo Boże ma być codziennością dla nas. Codziennością, tak? Nie czymś wyjątkowym od święta, codziennością, tak? To nasza codzienność to jest poczucie sprawiedliwości, nie ze względu na nasze uczynki, ze względu na to, co Bóg dla nas uczynił. Ze względu na cenę, jaką On zapłacił, tak? Poczucie sprawiedliwości. Pokój, nie pokój taki, jaki daje świat, ale pokój, który jest w burzy, pośród ognia, tak jak śpiewaliśmy w tej piosence, znaczy mówiłem, że jest ta piosenka, kiedy śpiewamy, tak? Że jestem na morzu wzburzonym, pośród burzy, w ogniu, ale wiem, że jest ktoś, kto mnie strzeże i to jest ten pokój. I radość bez względu na okoliczności. To jest Królestwo Boże. Kolejny fragment dotyczący Królestwa. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo. To jest z Łukasza 18 rozdziału, 16 wiersz i dalej z Mateusza 18:1-5. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa pytając, kto jest też największy w Królestwie Niebios? Takie dobre pytanie. Kto jest największy w Królestwie Niebios? On przywołał dzieci, postawił je pośród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa. Kto się więc uniży jak to dzieci, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Tak? Prosta rzecz, stać się jak dziecko. Tak? Ja ostatnio miałem przyjemność u dwóch różnych moich znajomych widzieć dwójkę małych dzieci, w takich bardzo małych dzieci, w takich prostocie. To jest w ogóle, to jest niezwykłe. Taki dwulatek, trzylatek, który po prostu jak słyszy muzykę uwielbieniową, albo nawet już sam potrafi włączyć takie po prostu uwielbienie, zaczyna sobie w domu po prostu tańczyć. Nie przejmuje się niczym w ogóle, kompletnie. Nie ma bagażu, po prostu trosk i się zastanawia, co on jutro zje na śniadanie i za co sobie kupi klocki.
Kiełbasę.
I tak, w ogóle nie myśli o tym. No po prostu takie dziecko po prostu wie, że jest mama, jest tata, jest po prostu zatracony, po prostu jest uwielbieniem, on tańczy. Kiedy ostatni raz tańczyłeś w domu? Kiedy ostatni raz tańczyłeś w domu, że włączyłeś sobie muzykę uwielbieniową i zacząłeś sobie po prostu tańczyć? Tak beztrosko przed Bogiem. Mamy stać się jak dziecko, tak? Takie dziecięce zaufanie całkowite. Dalej, kolejny fragment. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Tak? Nie będę czytał całej tej historii, bo ona jest długa. Pamiętacie, jeżeli nie, to przeczytajcie Ewangelia Mateusza 20, od 1 do 16. W każdym razie właściciel winnicy postanowił być dobry. I niestety, no niedobrze się to dla niego skończyło, pretensjami. Bo on najmował robotników, jednych wziął rano, innych wziął w południe, innych wieczorem. I na koniec wszystkim zapłacił tyle samo. Nawet ten, co godzinę pracował, dostał tyle samo. No i co? Zburzenie w społeczeństwie. Zburzenie w społeczeństwie. I tam jest fajna, ciekawa rzecz, bo tam jest w 15 wierszu jest użyte takie sformułowanie zawistne oko, w innym tłumaczeniu złe oko. Nie wiem, czy pamiętacie, ja wam mówiłem, w Ewangelii Mateusza 6,23 jest mowa o tym dobre oko, chore oko i zdrowe oko, tak? Zdrowe oko oznacza hojność, a złe oko, chore oko oznacza skąpstwo. Więc tak naprawdę tutaj znowu mamy taką sytuację, że gospodarz jest tą osobą, która jest hojna, bo takie jest królestwo, tak? Takie jest królestwo, Bóg jest dawcą, jest hojny i on tak funkcjonuje, on nie ma z tym problemu. Ale znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli, no nie, to nie jest w porządku, tutaj oni powinni dostać mniej, tak? I to się uruchamia właśnie wtedy to skąpstwo, tak? To złe oko. Więc mamy patrzeć z perspektywy Królestwa Bożego, taki jak jest Boży sposób patrzenia. Dobroć, hojność. Kolejny fragment, też nie będę go czytał, jest długi, Ewangelia Mateusza 18:23. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi, tak? No i tam jest ten, jest mu winien, ile tam było, 10 tysięcy talentów, tak, ale daruje mu, potem on ma swojego współsługę, który jest mu winien 100 denarów, tak? Pewnie są różne przeliczenia, ja próbowałem to wczoraj znaleźć, to jakiś w ogóle, jakiś kosmos w ogóle różnica. Tutaj po jednej stronie jakieś tam miliardy wychodzą, a po drugiej stronie tam 800 zł. Więc to w ogóle jakaś kompletnie w ogóle nie przystające do siebie liczby w żaden sposób. Jakby jakie one by nie były, to w ogóle one do siebie nie przystają, tak? I ten człowiek, któremu darowano tak dużo, nie jest w stanie darować tej małej kwoty, tak? A jest powiedziane, jakie jest królestwo, że królestwo jest właśnie takie, gdzie jest w stanie darować. Taki jest Bóg. On darował nam wszystko, darował nam wszystkie winy. A, i tu patrzę swoje notatki, dobrze spojrzałem, bo bym przegapił anegdotę. Kolejną jest pora na to, że... Słuchajcie, jest taki kabaret, pamiętacie pewnie Jana Kobuszewskiego, przynajmniej niektórzy z was. Jan Kobuszewski, cudowny człowiek. Taki kabaret był kiedyś z Kazimierzem Brusikiewiczem. Rozmowa o daniu właśnie akurat 800 zł. Tam mówiliśmy, że było te 100 denarów. To jest właśnie te 800 zł. On przychodzi do niego i mówi, słuchaj, ty mi jesteś winien te 800 zł, żebyś mi oddał do Kobuszewskiego. I mu tłumaczy, o co chodzi. Mówi, słuchaj, można nie oddać 10 zł. Jak ktoś jest wielki łobuz, to może nie oddać 20 zł. Ale każda suma powyżej 100 zł to jest dług honorowy, którego nie można nie oddać. No i Jan Kobuszewski mu odpowiada tak. Ja mam inny podgląd na tą sprawę. Podgląd. Ma inny podgląd na tą sprawę. Mówi, można oddać 10 zł. Jak ktoś jest bardzo lekkomyślny, to może oddać 20 zł. Ale każdy dług powyżej 100 zł sam sobie staje się fikcyjny. Oczywiście ja absolutnie was nie zachęcam do takiej teorii, trzeba oddawać swoje długi. Biblia mówi, nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej, więc do takiego podglądu was nie zachęcam, ale bardzo mi się to podoba. A, dobrze. Idąc dalej mamy... Mateusza 21, 28, 32, podobieństwo o dwóch synach, tak, gdzie jest powiedziane w 31 wersecie, celnicy i wszetecznicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Tak? Dlaczego? Bo system religijny niestety nie współgra z systemem Królestwa. Tak? Nie chcę rozwijać. Ja wiem, że tak może tak rzucam tylko takie zajawki, ale mam nadzieję, że was po prostu zachęcę do tego, żebyście sobie w najbliższych dniach czy tygodniach sięgnęli do słowa. W ogóle, o, może tak zróbmy. Rzucam wam wyzwanie. Jakbyście spróbowali tak do września, października przeczytać cały Nowy Testament pod kątem Królestwa Bożego, tak sobie czytać, pamiętając właśnie o temacie Królestwa Bożego. Spróbujcie, dobra? Wrócić do tych wszystkich rzeczy i poczytać. Dobrze, to było wyzwanie. Ostatni krótki fragment i potem ten długi na koniec. Mateusza 25, 1-13. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebies do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Tak? Znowu nie chcę czytać całego długiego fragmentu, ale mowa jest o tym, że część panien wzięła oliwę, część nie wzięła. Ja wam już to kiedyś gdzieś tam przy jakimś kazaniu mówiłem o tym, że wszyscy się zastanawiają nad tym, co to jest ta oliwa w tej przypowieści, o co chodzi, czego one nie zabrały. I mi się najbardziej podoba takie wyjaśnienie, ktoś napisał, że tak naprawdę to nie jest istotne, co to jest ta oliwa, to mogą być różne rzeczy, że to jest przypowieść o odpowiedzialności, o tym, że ta odpowiedzialność jest po naszej stronie, tak? Że te pięć panien mądrych były takie, które wzięły tą odpowiedzialność na siebie, były gotowe zrobić coś, a te pięć głupich, one niestety tak, coś tam się może wydarzy, zobaczymy, będzie dobrze, tak? Więc to jest przypowieść o odpowiedzialności. I na koniec. W Królestwie żyjemy dla innych. Ja tą historię, którą teraz opowiem, to jest taka dłuższa historia, być może kiedyś opowiadałem, nie wiem, czy pamiętacie historię o katastrofie statku Empress of Ireland? Ktoś pamięta tę historię? Musiałem dawno temu to opowiadać, bo na pewno to kiedyś mówiłem, ale to jest tym lepiej, jak nikt z was nie pamięta, to tym lepiej. Słuchajcie, był rok 1914. 28 maja z Quebec do Liverpoolu wypłynął statek, taki jak ktoś jest inżynierem, ma zacięcie technologiczne, dwukominowy, brytyjski statek pasażerski Empress of Ireland. To było 2 lata po katastrofie Titanica. Na pokładzie statku było 1477 osób. Statek płynął bardzo szybko, pomimo bardzo gęstej mgły. Niestety to jest to, że ludzie często nie uczą się na błędach, niestety. Pomimo gęstej mgły on płynął bardzo szybko i następnego już dnia po wypłynięciu z portu 29 maja 1914 roku o 2 nad ranem zderzył się z norweskim statkiem Stonstad i poszedł na dno. I tak jak zatonięcie Titanica trwało 3,5 godziny, tak ten statek poszedł na dno w 14 minut. Dziura była tak wielka, że w 14 minut poszedł na dno. I teraz to, co jest ciekawe, dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że spośród osób, które ocalały, te, które ocalały, to były tylko te, które miały kamizelki ratunkowe, dlatego, że 2 godziny trwało dopłynięcie pierwszych jednostek ratunkowych. Więc te osoby, które się uratowały, to były tylko te, które miały kamizelki ratunkowe. I spośród tych osób jest bardzo dużo historii, bardzo podobnych, opowiedzianych, że ktoś młody podpłynął i oddał swoją kamizelkę ratunkową. I okazało się, że faktycznie na tym statku była grupa 120 młodych ludzi z Armii Zbawienia, którzy płynęli na konferencję do Londynu i oni, część z nich stało się szczęśliwymi posiadaczami kamizelek ratunkowych, ale oni wszyscy spontanicznie, to nie była żadna umówiona akcja, zupełnie spontanicznie decydowali się oddać swoją koszulkę, swoją kamizelkę ratunkową innym pasażerom, uratować ich w ten sposób. Jedno z takich najbardziej niezwykłych świadectw, tak, historii z tego zatonięcia, opowiadał to 38-letni mężczyzna, któremu udało się wyskoczyć z tego statku, ale nie miał kamizelki ratunkowej. I w pewnym momencie podpłynęła do niego młoda dziewczyna, miała jakieś 17-18 lat. I kiedy już była blisko, zdjęła swoją kamizelkę i mu rzuciła. Więc on w pierwszej chwili się ucieszył, bo pojawiła się szansa na ratunek, ale z drugiej strony nagle takie przyszło trzeźwienie, że no nie. No bez przesady, ja jestem mężczyzną, to jest kobieta, jeszcze młoda dziewczyna i wziął tą kamizelkę i z powrotem oddał. I ona wściekła na niego, zła, odrzuciła mu z powrotem tą kamizelkę ratunkową ze słowami: weź ją, ja umrę lepiej od ciebie. I to jest dla mnie w ogóle niezwykłe, tak, że w tych młodych ludziach było zakorzenione to, że oni wiedzą, że mają zupełnie inną perspektywę na swoje życie i swoją śmierć. I na to, co są gotowi zrobić dla innych. I teraz jeżeli sobie jakby poszukamy, gdzie może być geneza tego, tak? Z czego wzięło się to, że oni mieli, tak jak zresztą Biblia mówi, tak? Że nie ma większej miłości nad tą, kiedy ktoś kładzie swoje życie za swoich przyjaciół, tak? Dlaczego oni się tak zachowywali? I tutaj trzeba spojrzeć na historię Armii Zbawienia. Założycielem Armii Zbawienia był William Booth. generał William Booth, niezwykły człowiek, i on co roku wysyłał do członków Armii Zbawienia telegram, w którym nakreślał plan na najbliższy rok, taki kierunek na najbliższy rok, co będzie ważne. I z każdym kolejnym rokiem te telegramy były coraz krótsze. I ostatni telegram, jaki wysłał przed swoją śmiercią, miał tylko jedno słowo. Wiecie, jakie to było słowo? To słowo brzmiało inni. Tylko jedno słowo. Inni. Które nakreślało cały kierunek ich myślenia, ich działania, całej organizacji. I oni dlatego wiedzieli, ci młodzi ludzie, którzy znaleźli się w tej niezwykle trudnej sytuacji, kiedy wiedzieli, że tak naprawdę oni za chwilę umrą, byli gotowi poświęcić to życie, byli gotowi zdjąć te kamizelki, bo wiedzieli, że są zbawieni, że pójdą do nieba, a ci ludzie jeszcze potrzebują tego, żeby usłyszeć Ewangelię i się nawrócić, żeby być zbawionymi. Słowo inni oznacza to, że jeśli skupicie się na innych, to wszystko inne znajdzie się na właściwym miejscu. Jeśli skupicie się na innych, to Bóg zatroszczy się o was. Jeśli skupicie się na innych, to będziecie mieli właściwą perspektywę dla swojego życia, otoczenia, dla tego, na czym polega nasze całe chrześcijańskie życie. To był styl ich życia. Tak? I moją modlitwą jest to, ja też dlatego robię chucpę, o której wam mówiłem i dlatego zajmuję się młodymi ludźmi w różnych miejscach. Moim marzeniem jest to, żeby właśnie młodzi ludzie żyli w taki sposób, żebyśmy wszyscy żyli w taki sposób. Żeby nasze myślenie było myśleniem o tym, dobrze, co ja mogę zrobić dla innych. Tak? Nie co ja mogę zrobić dla mnie samego, ale co ja mogę zrobić dla innych. Jezus dał nam przykład, zostawił komfortowe życie, tak? Jako Boży Syn w niebie zostawił po prostu wszystko, co tam miał, przyszedł na ziemię do miejsca, gdzie absolutnie komfortu nie było, gdzie wiedział, że będzie musiał umrzeć w strasznych cierpieniach. Dlaczego? Dlatego, że myślał o innych, tak? Nie myślał w tym momencie o sobie, ale myślał o innych, tak? Myślę, że musimy się upewnić to, że w centrum naszego życia nie jesteśmy my sami, ale zgubione owce. Naprawdę musimy mieć pewność tego, że tak jest. I kiedy będziecie czytali, jeżeli ktoś z was podejmie to wyzwanie, chociaż część Nowego Testamentu, jeżeli nie cały, jeżeli podejmiecie to wyzwanie, będziecie czytali i będziecie patrzyli na sprawy Królestwa, o co chodzi z tym Królestwem Bożym, to myślcie o owcach, które są wokół. To myślcie o owcach, które są wokół. Tak? Ostatnio przeczytałem zabawne zdanie, ja to wrzuciłem też na Facebooka, bo mi się strasznie spodobało. Jeśli nic ci się nie chce, to napij się wody i wtedy będzie ci się chciało siku, tak? To jest niezwykle prosta mądrość, tak? I oczywiście to jest zabawne i śmieszne, tak? Ale jeżeli mielibyśmy dać poważną radę komuś, tak? Komu się nie chce, bo ma problemy bardzo duże w swoim życiu, tak? I w kontekście tego, o czym mówię, mielibyśmy dać radę, to możemy powiedzieć, pomóż komuś innemu. Po prostu pomóż komuś innemu, w tym miejscu, w którym jesteś. Bez względu na to, co się dzieje, po prostu spróbuj w jakikolwiek sposób pomóc komuś innemu. I już naprawdę zmierzając do końca, film Podaj Dalej. Kto z was oglądał film Podaj Dalej? Parę osób oglądało, nie wszyscy. Bardzo was zachęcam do obejrzenia tego filmu. Jest absolutnie niezwykły. W tym filmie nauczyciel środowiska jest taki, który każdego roku, każdej klasie zadaje to samo zadanie. Mówi, że żeby rozejrzeli się wokół siebie i spróbowali naprawić coś, co im się nie podoba. Żeby spróbowali zmienić świat. To jest bardzo skautowe, bardzo harcerskie. Twórca skautingu Robert Baden-Powell powiedział, że spróbujcie zostawić ten świat choć trochę lepszy, niż go zastaliście. I to jest właśnie takie zadanie, tak? Jak zmienić świat. I on to oczywiście robił nie po to, żeby oni ten świat zmienili, tylko po to, żeby ich pobudzić do myślenia, żeby coś się ruszyli, coś zrobili. Ale trafił na niezłego zawodnika, Trevora, niezwykłego chłopaka, który wziął to bardzo na serio i postanowił to zrobić. Postanowił, że on zmieni świat. I zapoczątkował taki ruch ludzi dobrej woli, Podaj Dalej. Tak, nie będę wam opowiadał filmu całego, to jest jakby to, co powiedziałem, jeszcze wam nie zdradza, nie zmniejszy wam przyjemności oglądania filmu, tak, ale uruchamia pewien ruch. Chodzi o to, żeby zrobić coś dla innych. Więc ja myślę, że my, każdy z nas, może pomyśleć w takich kategoriach. Znaleźć trzy osoby. Znaleźć sobie w najbliższym swoim otoczeniu trzy osoby. Modlić się o te osoby. I zastanawiać się, w jaki sposób można dotrzeć do tych osób z dobrą nowiną o Królestwie Bożym. Tak? W jaki sposób dotrzeć z dobrą nowiną o Królestwie Bożym. I Wielokrotnie, jeżeli gdzieś tam byliście na jakichś spotkaniach z ewangelistami, to na pewno słyszeliście, bo oni to lubią, takie te ciągi geometryczne, tak? Co się wydarzy, jeżeli my faktycznie byśmy to zrobili, tak? Ja sobie szybciutko to przeliczyłem, tak? Że jeżeli każda osoba by głosiła trzem osobom i one by się nawróciły, te trzy osoby, i te trzy osoby dalej kolejnym trzem osobom, to po 16 latach wiecie, do jakiej liczby byśmy doszli? Po 16 latach, wcale nie tak długo, droga istnieje dłużej. 43 miliony. 43 miliony, tylko trzy osoby. Tak, tak jest, to jest to prawo wielkich liczbowych ciągów geometrycznych. I teraz mówiąc o tych, króciutko o tych praktycznych rzeczach. Powiedziałem, że to jest pewien zwiastun. Ja kiedy się modliłem o to, chciałem powiedzieć o tym Królestwie Bożym. Mam nadzieję, bo to jest taki temat, który gdzieś tam słyszycie, jest prosty, ale mam nadzieję, że gdzieś jakieś nowe rzeczy zagrały wam przy tym, co mówiłem teraz, że w jakieś tam struny stały poruszone, gdzieś coś się będzie dalej działo, coś Bóg będzie robił, będzie mówił, ale powiedziałem, że to będzie pewien zwiastun. Ja chciałem, żebyśmy jesienią wspólnie razem, jako wspólnota, i teraz już się zaczęli o to modlić, zastanawiać się każdy z nas, co może zrobić, w jaki sposób, ale chciałem, żebyśmy parę tematów ruszyli, między innymi takim pomysłem jest zrobienie kursów alfa. My kiedyś robiliśmy w kościele kursy alfa, one bardzo fajnie wychodziły, i taki mam pomysł, żeby robić to na grupach domowych, żeby potraktować to jako takie narzędzie, bo można robić to, nie wiem, wynająć kawiarnię, restaurację, czy zrobić tu na sali dla dużej liczby osób. My tak też robiliśmy z billboardami w metrze i ogłaszaniem się w radio, ale można też to zrobić w takiej zasadzie, że ja po prostu zapraszam sąsiadów, najbliższych znajomych, nie wiem, rodzinę, i robię to u siebie w domu. Tak? I po tych 10 tygodniach kursu jest wspólnota, która zostaje w domu. Tak? Ja organizowałem kursy alfa, więc jestem gotów też pomóc wam przyjechać do was na grupę domową, powiedzieć, o co chodzi, jak się to robi. Także to jest jeden temat, tak wrzucam tylko taką zajawkę, żebyście pomyśleli o tym. Druga rzecz to są mieszkańcy tutaj okolic. Tu pomysłu nie mam. Ale pomyślcie, może wy macie, może Bóg wam coś mówi. W jaki sposób, co my możemy zrobić jako wspólnota, jako droga, żeby dotrzeć do ludzi, którzy tutaj są wokół nas. I trzecia, ostatnia grupa, tak historycznie, jest taka fajna grupa studentów SGGW na Ursynowie. To jest miejsce, gdzie ja się nawróciłem w 93 roku, gdzie działało bardzo dużo grup domowych, mnóstwo ludzi tam się nawróciło. To jest ciekawe, fajne miejsce i ja już od lat tak naprawdę, tak muszę pokutować, chyba że tam jeszcze nie wróciłem, bo od lat Bóg mi o tym mówi, żeby tam po prostu wrócić w jakiś sposób. Raz nawet to zrobiliśmy, to wam mówiłem kiedyś, że z grupą domową poszliśmy tam sprzątać studentom łazienki, toalety w czasie sesji. Oni się uczyli, a my im sprzątaliśmy toalety i potem rozmawialiśmy z nimi. Najpierw się bali, bo myśleli, że to jakiś haczyk jest, że będą musieli kupić jakieś środki czystości później. To było bardzo, bardzo ciekawe na zasadzie jakiejś zmowy dobroci. Więc studenci, tak? Studenci, mieszkańcy, kurs alfa. Więc módl się, pytaj się Boga, gdzie my możemy się poruszyć? Jaki zrobić kolejny krok? Tak? Jaki zrobić kolejny krok jako wspólnota? Żebyśmy za te 3 lata byli w innym miejscu. Żeby Boże Królestwo się rozprzestrzeniało. Tak? Żeby Boże Królestwo się rozprzestrzeniało. O, Panie Boże, super. Mamy dobry czas, więc jeszcze ostatni werset. Mateusza 13. To już na sam koniec absolutnie. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, i to jest do was teraz, tak? Bo zobaczyłem, że słowa o królestwie to są słowa, które bardzo dużo znaczą, one bardzo dużo zmieniają. I tak jak diabeł próbuje nas zabić, to on nie tylko próbuje nas zabić, ale ostatnio, tak jak wiecie, to mnie to fizycznie próbował, tak? Z Kubą cudem uniknęliśmy życia w tym wypadku samochodowym, bo naprawdę to 2 metry obok i już bym dzisiaj tu nie głosił. Więc to było o włos, więc diabeł próbuje nas zabić, ale Bóg nas chroni cały czas, tak? Ale to on nie tylko to robi, on robi różne inne rzeczy. Próbuje na przykład zabrać słowo, tak? Czyli ja słyszę coś i zaraz zobaczymy, co się z tym słowem dzieje, ale za chwilę są rzeczy, które się dzieją, które powodują, że gdzieś to zostaje zabrane i nie wydaje owocu, tak? I to są te 3 rzeczy, które mogą się wydarzyć. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Czyli jeżeli czegokolwiek nie rozumiesz, to nie zostań w tym miejscu, że nie rozumiesz. czytaj słowo, przyjdź do mnie, napisz do nas, nie wiem, rozmawiaj z ludźmi, módl się, pytaj się Boga. Nie zostań w takim miejscu, jeżeli nie rozumiesz, nie zostań w tym miejscu, że nie rozumiesz. Szukaj zrozumienia tego. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, jest niestały. Gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje, tak? Czyli to jest kolejna rzecz, że czasami przychodzi ucisk, czyli ja to przyjmuję, to jest dobre, ja to wiem, że to jest dobre i wiem, że to jest dla mnie i że to jest moje powołanie, że mam coś też się poruszyć, coś zrobić. Ale po prostu przychodzi presja, przychodzi ucisk, tak jak przychodziła na Daniela, potężna presja, tak jak przychodziła na Dawida, tak jak przychodziła na Szadracha, Meszacha, Abednego, przychodzi presja i teraz co ja mam wtedy zrobić? Zaufać, nie poddać się, nie pozwolić, żeby to słowo było wykradzione, zniszczone, tak? Zaufać. Trzymać to, co Bóg mi daje, to, co do mnie mówi, tak? I ostatnia. Posiane między ciernią oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i uda bogactwa zagłuszają słowo, także pozostaje ono bezowocne, tak? Czyli przyjmuję słowo, ale jest tak dużo rzeczy, które się dzieje, takich związanych z naszym życiem, że to gdzieś się wszystko gubi po drodze. Gubi się nam i też się gubi, tak? Ja mówię do siebie też te wszystkie rzeczy. Ale na szczęście jest jeszcze ta ziemia ostatnia. Posiane w końcu na ziemi żyzny oznacza tego, który słucha słowa, rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. I Panie Boże, na koniec, to jest moją modlitwą, żebyśmy tak jak tutaj siedzimy, tak jak, nie wiem, jesteśmy na transmisji, czy ktoś to będzie tego słuchał później. Ja modlę się o to, Panie, aby to słowo wydało owoc. Stukrotny, 60-krotny, czy chociażby 30-krotny. Żeby ono wydało owoc, żeby Twoje królestwo się, Panie, rozprzestrzeniało, żebyśmy byli gotowi robić to, do czego Ty nas powołujesz, żebyśmy mieli tę odwagę, żeby nasze serca były nastawione na innych, żeby to słowo nam dźwięczało w naszych sercach, w naszych głowach. Inni. Co mogę zrobić dla innych? I ostatecznie, Panie, abyś Ty był w tym naprawdę uwielbiony, bo to jest Twoje królestwo i Ty jesteś w tym uwielbiony i wywyższony. I wszyscy powiedzieli amen. Dziękuję Wam bardzo. Jesteście wolni, miejcie dobrą niedzielę. Absolutnie.